Raz chciał napisać o kumotrze, a wysłał mu o gęstości materii. I napisał tak. Hawryło mu było i z tyłu mu tyło. Był hawrył szeroki i poszło mu w boki. Nasego małopolskiego Leibnica wse do gwiazd ciągło, ale na początku to cyrwona gwiazda na Sybir go zaciągła.
Polscy ludzie sobie nie wyobrażają, co to jest głód. Rodzice zrobili takie przyrzeczenie, że jeżeli kiedyś wrócimy do Polski, to w Wielki Piątek będziemy jeść zawsze to, co codziennie się jadło tam. No i nie dało się tego zrobić, bo w pierwszy Wielki Piątek wszyscy się pochorowali. Codzienną strawą to była zupa z naci ziemniaczanej, którą trzeba było gotować wiele godzin, bo ona jest trująca. Ja tylko pamiętam, że jak przynieśli chleb właśnie z tego podziału, no to dzieliło się ten chleb po te 100 gramów. Każdy dostawał swoje 100 gramów i były dwie strategie. Jedni jedli od razu wszystko, a drudzy jak najdłużej, żeby to po kawałeczku. I tak się było głodnym, tylko... A dzieci miały przywilej zbierania okruszyn, które przy krajaniu się pojawiały.
Kiego już Ruscy puścili, przyobiecał se, że będzie Bogu służył, co by myśli wiekuisty od głupoty odróżni. Ledwie do szkoły w Mościcach trafił, a cięgiem sele niejakie książki cytał, albo coś i rachował. Marniał jaz od tego w ocach, ale siła mu w rozum wchodziła. A z tą siłą przysła myśl, co by jakoś religię z nauką pozynić. I tak ostał się jego mościem, co nie ino pacierze godo, ale i spekuluje, jak o ten Pan Bóg świat urządził.
Ojciec to był człowiek renesansu. Oprócz tego, że kończył te wydziały techniczne na Politechnice Mechaniczny i Elektryczny, swoje studia rozpoczął na Politechnice w Wiedniu, a skończył we Lwowie. Osobiście zawsze uważałem, że on minął się z powołaniem, że powinien skończyć wydział taki jak fizyka, który bardziej otwiera horyzonty, a nie techniczny. Ale ojciec kochał tą swoją technikę, ale też był człowiekiem, jak wspomniałem, renesansu, bardzo oczytanym. Znał wiele języków i to biegle. Znał angielski, znał niemiecki, znał francuski. Po wojnie zaczął się uczyć i opanował włoski. Nie chciał się uczyć rosyjskiego. Jak nas wywieźli na Sybir, to powiedział, ja się tu nie prosiłem, niech chcą ze mną rozmawiać, niech mówią po polsku. Ale oczywiście chcąc, nie chcąc się nauczył. Tylko zawsze miał dość kiepski akcent. Malował pięknie, a właściwie rysował kredkami, więc pastele były jego ulubionym. I bardzo ładnie to robił. Jak byliśmy na Syberii w trudnych czasach, żeby jakoś podtrzymać się na duchu, to często właśnie rysował. Nie było na czym, więc nie było jakieś szkolne kredki gdzieś tam dostał, co nie było też łatwe. I przynosił jakieś skrawki takiego papieru, brystolu, takiego z jednej strony zarysowanego jakimiś planami, nie wiem skąd to brał. I na tym rysował różne rzeczy. Albo widoczki, albo też bardzo lubił starożytność, więc często kopiował z jakichś starych rosyjskich podręczników, które gdzieś tam dorwał, na przykład takie szkice były marnej jakości zabytków greckich. Bardzo rzadko, kiedy ojciec wygłaszał jakieś przemówienia na temat ważności czegoś, jeśli coś takiego było, to zwykle podkreślał ważność matematyki, że to jest, cokolwiek by się w życiu nie robiło, to uczy myślenia i trzeba to robić. Sam miał zamiłowanie do matematyki. W jego dorobku jest kilka prac oryginalnych z matematyki opublikowanych. I to oczywiście oddziaływało na nas.
Mateusza, naukowca, kto stworzył, to jest trudne pytanie oczywiście. Myślę, że w jakiejś mierze Michał Heller. I nie żartuję teraz. Mnie, przyznam szczerze, w szkole nauka w ogóle nie interesowała. Miałem naprawdę lepsze rzeczy do roboty. Naprawdę wolałem grać w koszykówkę, w gry komputerowe, oglądać raczej no, w takie filmy, w których nauka pojawiała się w kontekście raczej fiction niż science. Ale jakoś tak się zdarzyło, że miałem trochę dobrych książek w domu. To były książki m.in. Hellera, oczywiście nie tylko, to były też jakieś popularno-naukowe rzeczy z fizyki, z biologii, też takie humanistyczne. No i kiedyś wziąłem Hellera do ręki rzeczywiście i to było śmieszne, bo wziąłem po prostu najcieńszą możliwą książkę. Nie wiem w zasadzie dlaczego to zrobiłem. Książka nazywała się Rozmowy w nocy. Wyczytałem, że to są rekolekcje i to było dla mnie jakieś strasznie dziwne, że jest ksiądz, który pisze o wszechświecie jeszcze w kontekście religii i że jest w stanie na 60 stronach zawrzeć więcej trudnych pytań i udzielić więcej odpowiedzi na nie niż kiedykolwiek chyba w szkole słyszałem. I całkiem bez kokieterii chyba mogę powiedzieć, że ta malutka książeczka sprawiła, że zacząłem potem sięgać po coraz kolejne książki. Może fizyka nie stała się moją drogą życiową, bynajmniej, ale takie podejście do nauki, która szuka jakiegoś sensu w świecie i próbuje odpowiadać na naprawdę trudne pytania, które sobie wcześniej Grecy stawiali, które czasem się kłócą z religią, czasami ją wspierają, czasami ją obelają, czasami są po prostu niewygodne, no zaczęło mi jakoś towarzyszyć. I rzeczywiście Michał Heller w tym sensie mógł mnie stworzyć jako naukowca, chociaż to jest jakieś strasznie dziwne słowo, że jestem naukowcem. No, takich rzeczy o sobie chyba nie wypada mówić.
Najwyższa góra, z jaką się mierzyłem dotychczas, to był Pik Lenina. W zeszłym roku 7-tysięcznik. Nie udało się go zdobyć. Warunki pogodowe na to nie pozwoliły. Po prostu było zbyt niebezpiecznie, no ale byłem na 6000 metrów, więc już jakby zasmakowałem tej wysokogórskiej przyrody. Oprócz tego były różne szczyty alpejskie. W tym roku może będzie Kazbek w Gruzji, to jeszcze zobaczymy. No ale staram się właśnie przynajmniej no, raz do roku mieć taki moment odskoku, no oprócz no tak na co dzień, no to biegam, wspinam się w skałkach. Jeśli chodzi o to, co jest w wysokich górach, to im wyżej, tym mniej tam jest. Mniej jest tlenu, mniejsze jest ciśnienie, ale no i tym samym mniej jest miejsca na myślenie o czymś, powiedzmy, bardziej złożonym niż takie zupełnie podstawowe potrzeby życiowe i taka zwykła chęć przeżycia. To jest coś, co mnie bardzo uderzyło w tych najwyższych górach. Na 4400 metrów przygoda się dopiero zaczyna. Tam była baza, w której mieszkaliśmy prawie 3 tygodnie i wokół tego budowaliśmy całe życie. I tam było ciężko. Tam przez 3 tygodnie nie byłem w stanie ani na chwilę pomyśleć o matematyce. Myślałem po prostu o takich bardzo podstawowych rzeczach. Czy jestem głodny, czy nie jestem chory, czy nie boli mnie głowa na tyle, że jest to niebezpieczne. Góry uczą niesamowitej pokory. W tym sensie jest tutaj analogia. Tej pokory uczy też matematyka, czy taka fizyka teoretyczna, czy w ogóle uprawianie nauki. No, nieraz jest tak, że spędza się wiele godzin nad jakimś problemem i to, co na końcu wychodzi, właściwie do niczego się nie nadaje. Powoduje to frustrację, ale uczy też dużej pokory.
To nie jest tak, że z futbolu można się wyleczyć. Jak tylko jestem gdzieś za granicą, to staram się w ogóle organizować swoje wyjazdy tak, żeby iść na mecz jakiejś dobrej drużyny. Oglądam sporo meczów Ligi Hiszpańskiej, już nie tyle co 3, 4 czy 5 lat temu, gdzie bywało, że nawet wszystkie mecze w danej kolejce oglądałem, czy to było 10 meczów w jeden weekend. To jest sporo futbolu do przyswojenia. Teraz staram się oglądać tylko te najlepsze zespoły, czyli Real Madrid, Barcelonę, no i moją ulubioną Walencję. Driving the galaxies further and further apart to a dismal fate. Combined, dark
matter and dark energy make up 96% of the universe. Byłem w Australii wtedy z cyklem odczytów i zadzwonił do mnie biskup Życiński. Mówi: słuchaj, możesz pohulać, bo będziesz miał dużo pieniędzy. To był pierwszy sygnał o tej nagrodzie Templeton, ale ponieważ biskup Życiński lubił żartować, więc tego nie należało brać bardzo na serio, zapomniałem o tym wszystkim i któregoś dnia, już będąc u siebie w domu, po południu otrzymałem telefon ze Stanów Zjednoczonych i sekretarka mówi, że Mr. Templeton chce ze mną rozmawiać. Oświadczył mi, że to, co teraz powie, jest jeszcze objęte tajemnicą, bo będzie ogłoszone dopiero potem, ale chcą mi przyznać nagrodę Templetona, że taki był werdykt jury, czy ja się zgadzam ją przyjąć. No i tak to się zaczęło. Niektórzy ludzie uważają, że poszalałem. Niedawno słyszałem takie zdanie, że trzeba było te pieniądze raczej rozdać ubogim, niż na takie cele wymyślać. Ja mam na to prostą odpowiedź. Właśnie rozdałem ubogim. To mi się wydaje, że najniebezpieczniejszym rodzajem głodu jest taki głód, którego się nie wie, że się go ma. Fundacja Templetona ma ambicje temu głodowi zaradzać.
Below this field is one of the most complicated machines ever built.
Profesor Heller zajmuje się swoją kosmologią. Ja zajmuję się swoimi badaniami kognitywistyczno-psychologicznymi nad matematyką. Profesor Heller to czyta. Wraz z Bartkiem Broszkiem napisaliśmy książkę Umysł matematyczny. Zadedykowaliśmy to Hellerowi. No ja byłem z tego powodu strasznie szczęśliwy, że w życiu mi do głowy nie przyszło, jak czytałem tą pierwszą książeczkę, że nie dość, że człowiek, no, któremu dużo zawdzięczam, z którym będę współpracował i że to ja będę mógł mu zadedykować coś, co powstało w dużej mierze z inspiracji właśnie nim. No to dla mnie było w ogóle coś niesamowitego, że w ogóle to jest chyba coś dla młodego człowieka, że czytam kogoś, potem kogoś poznaję, potem z nim współpracuję, a potem on mnie jeszcze pyta o radę. I to jest dla mnie coś tak niesamowitego, że w różnych naszych przedsięwzięciach organizacyjnych, naprawdę szeroko zakrojonych, powiedzmy sobie szczerze, jak przynajmniej jak na polskie warunki, bo my robimy ich dużo w internecie, robimy dużo różnych konferencji, dużo rzeczy wydajemy. No on się rzeczywiście mnie pyta o radę. Ja sobie myślę, kimże ja jestem, co ja tutaj mogę powiedzieć? On naprawdę pyta i słucha. No to jest chyba największa forma współpracy, do jakiej mogłem, że tak powiem, Hellerowi dorosnąć, bo przecież matematyki uprawiać z nim nie będę.
Często do siebie z Michałem dzwonimy, no w szczególności jak mamy jakiś nowy pomysł naukowy. W środku nocy nie, zdarza się późnym wieczorem, aczkolwiek tak, właśnie czasem jest tak, że Michał do mnie dzwoni i mówi, że odkrył jakieś świetne twierdzenie w teorii kategorii i koniecznie się chce z nim podzielić. Z kolei jak ja mam jakiś nowy pomysł, to też zaraz do niego dzwonię i o tym rozmawiamy. Pamiętam, raz zadzwoniłem do niego i zapytałem, czy może nie przeszkadzam. On troszkę się speszył, powiedział, wiesz, może troszkę, bo właśnie nagrywamy wywiad do radia. Michał chrzcił moją córkę Kingę. Poprosiłem go, czy mógłby to zrobić, bardzo się ucieszył. No, dokonał ceremonii, potem byliśmy razem na obiedzie. Więc no, dlatego myślę, że nasze relacje są zdecydowanie jakby szersze niż tylko współpraca naukowa. Na pewno też książki Hellera w odpowiednim tam momencie, w którym przychodził jakiś tam drobny kryzys wiary, czy nawet kryzys naukowy, tą wiarę z jednej strony w Boga, z drugiej strony w naukę jakoś tam we mnie potrafiły przywrócić właśnie dzięki jego zręcznemu doborowi słów. Oczywiście nie wszyscy jego współpracownicy są wierzący. Mam też dobrego przyjaciela, który też współpracuje dość blisko z Michałem. On, powiedzmy, deklaruje się jako agnostyk, natomiast niewątpliwie ma duży szacunek dla tego, co Michał robi i też uznaje tutaj jakby jego rolę inspirującą i z kolei no bardzo nas też jakby pobudza do wzajemnych dyskusji właśnie na temat no istnienia Boga i związku tego z naukami przyrodniczymi.
Interesowałem się hiszpańskim futbolem, zresztą do dzisiaj mi to zostało i zabiera dużo czasu. I gdy profesor Heller otrzymał nagrodę Templetona, trochę nawet później, gdy udało się uzyskać grant, duży grant z Fundacji Templetona, w którym pojawiły się pieniądze na uruchomienie serwisu popularnonaukowego i organizację wykładów popularnonaukowych, pomyślałem, że to jest świetny moment na to, żeby sprawdzić się właśnie w tej roli. Miałem już jakieś doświadczenie w pisaniu o Lidze Hiszpańskiej. Namówiłem kilku kolegów uczonych, profesorów, doktorów, żeby spróbowali się właśnie w pisaniu dla szerszej publiczności. I wydaje mi się, że to się nam całkiem dobrze udało. Zaczęliśmy od takiego serwisu internetowego granicenauki.pl. Opublikowaliśmy tam ponad 100 artykułów z różnych dyscyplin. Wszystko się zaczęło bodaj w 2012 roku, więc ten serwis działa do dzisiaj. Udało nam się stworzyć taką grupę ludzi, którzy chcą pisać o nauce w taki nietuzinkowy sposób, w taki sposób, w jaki pisze profesor Heller. Oczywiście to jest inny poziom, ale dążymy do ideału.
Kiedyś odwiedzałem go w Tarnowie. No i właśnie coś tam liczyliśmy sobie razem. Tak to szło, nie szło. Tak powiedzmy, no, nastąpił taki moment przesycenia, kiedy już nie, że umysły nie były tak sprawne. I wtedy Michał mówi, wiesz co, to polatamy sobie chwilkę, dobrze nam zrobi. Ja się bardzo zdziwiłem, nie wiedziałem na początku o co w ogóle chodzi. No poszliśmy do drugiego pokoju, tam Michał wyciągnął dwa pady i mówi, słuchaj, to polecimy. Najbardziej lubi północ Kanady. Małe lotniska, małe samoloty. Puste krajobrazy, to jest to, co go najbardziej uspokaja. Michał miał okazję polecieć prawdziwym samolotem, właśnie dzięki uprzejmości Uniwersytetu Śląskiego, który przyznał mu doktorat honoris causa. No, oni mają do dyspozycji taką małą Cessnę i właśnie ponieważ wiedzieli o tej pasji Michała, postanowili zafundować mu przejażdżkę Cessną, z tym, że to była taka przejażdżka, w której on również mógł kierować, także miał okazję zasiąść ze sterami prawdziwego samolotu i na pewno było to dla niego wielkie przeżycie. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light. It was good.
Moją ulubioną formą spędzania czasu z Michałem Hellerem, i mówię to zupełnie bez kokieterii, jest odwożenie go do Tarnowa. To jest coś tak super, to jest coś tak fajnego. Wtedy dużo rzeczy się dzieje, dlatego że jest bardzo luźno i możemy gadać o wszystkim. Kiedyś profesor Heller wyjął jakąś książkę, to była jakaś książka jakiegoś teologa. Wracaliśmy razem z Łukaszem Kwiatkiem i profesorem, no i Heller stwierdził, że on nam będzie czytał tą książkę. Sobie myślę, no książka teologa po drodze, żebym ja się nie rozbił. No średnio mi to interesuje, no ale dobrze. No. Zawsze lubię, jak ktoś mi czyta. No i w pewnym momencie patrzę kątem oka, siedział na siedzeniu pasażera z przodu, w pewnym momencie zasnął. Co się okazało później, że Łukasz Kwiatek zasnął też wcześniej, no i krążyła potem anegdota, że dobrze, że to ja jednak nie byłem pierwszą osobą za kierownicą, która zasnęła. Combined, dark matter and dark energy
make up 96% of the universe. Wybrałem się na konferencję metodologiczną. To są takie cykliczne konferencje organizowane właśnie przez, no teraz przez Centrum Kopernika. I tam spotkałem księdza profesora Hellera. Chwilę żeśmy porozmawiali, powiedziałem mu, że właśnie interesuje mnie geometria nieprzemienna. Zapytałem, co by mi poradził. No cóż wtedy mógł mi poradzić? Poradził mi, żebym uczył się dużo matematyki. No co też zrobiłem. To było 6 lat temu. Wtedy przyjechał Sir Roger Penrose z światowej klasy fizyki. Ta konferencja odbywała się częściowo w Warszawie, częściowo w Krakowie. Wtedy właśnie podszedłem do Michała w Warszawie. Powiedziałem, że przeczytałem jego pracę. Już takie ścisłe, niepopularno-naukowe. No wtedy w okolicach 4 roku to już był ten moment, kiedy mogłem przebrnąć przez odpowiednią ilość matematyki, więc przeczytałem te prace ścisłe. Tu też może taka warta podkreślenia uwaga, bo wiele osób patrzy na Michała Hellera jako na popularyzatora nauki, wybitnego myśliciela, natomiast on przede wszystkim jest naukowcem. On samych prac z dziedziny fizyki i matematyki napisał, kiedyś policzyłem, grubo ponad 100. Dał mi bardzo dużo inspiracji. Czy ja mógłbym kiedyś być mistrzem dla innych? No cóż, chciałoby się powiedzieć, że mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że te prace naukowe, które pisze, czy wykłady popularne, no jakoś tam zainspirują ludzi, przy czym tutaj nie chodzi bynajmniej o takie proste, mechaniczne, powiedzmy, cytowanie prac i rozwijanie danych idei, ale bardziej o właśnie obudzenie w kimś pasji do nauki, tak jak Michał Heller obudził tą pasję we mnie. Na pewno jest to jakieś takie głębsze marzenie.
Co jest dla mnie najcenniejsze w naszych relacjach? Tu powiem trochę przekornie. Tu nie chodzi o to, że mam kopalnię wiedzy i kopalnię doświadczeń życiowych przed sobą, tylko mam człowieka, który sprawia, że jestem spokojny. Niektórzy znajomi śmieją się, że mam ADHD, ale no robię masę rzeczy naraz. Ja raczej duchem spokojnym nie jestem, mówiąc krótko. I Michał Heller to jest jedna z nielicznych osób, przy których naprawdę potrafię się uspokoić. I to jest tak niesamowite. Właśnie dlatego też mówiłem o tych podróżach naszych wspólnych do Tarnowa. Wracam i jestem zresetowany w pewnym sensie, dlatego że wtedy nie obcuję tylko z wielkim uczonym, z człowiekiem, który ma ogromny mózg, mówiąc metaforycznie, tylko wracam z człowiekiem, który wprawia mnie po prostu w świetny nastrój i inspiruje do tego, co dalej. I sprawia, że niektóre rzeczy no, zmieniają zupełnie swoją optykę. I to jest coś też takiego zupełnie na płaszczyźnie osobistej dla mnie fascynującego. Kiedyś znalazłem, było mi strasznie wesoło, zobaczyłem, że Michał Heller, prawdziwy demotywator dla tych, którzy twierdzą, że nauki z religią pogodzić nie można. Pokazuje, że można rzeczywiście i on taką płaszczyznę w samym sobie zbudował i wydaje mi się, że bez utraty dla każdej z tych stron. Czy taką płaszczyznę można zbudować w ogóle? Z pewnością w jakiejś mierze można. Z pewnością można pokazać. I to jest taka praca chyba u podstaw też myślenia w społeczeństwie, że jeśli ktoś twierdzi, że albo Pan Bóg stworzył świat, albo teoria ewolucji i nie da się tego połączyć, no to jest trochę demagogia, tak? Kreacjoniści, różni zwolennicy intelligent design, to jest teraz strasznie groźne, bo teraz wychodzi masę słabych książek wydawanych przez różne katolickie wydawnictwa, w których no, panuje kompletne pomieszanie z poplątaniem w tych kwestiach. Mówią, że te ślepe procesy ewolucyjne to nie mogą doprowadzić do złożonych organizmów i tak dalej, i tak dalej. To jest strona medalu, która jest naprawdę groźna. Rzeczywiście. Ale też ja jestem na przykład wielkim fanem książek Richarda Dawkinsa, bardzo lubię tego człowieka i uważam go za naprawdę wybitnego naukowca, ale w momencie, kiedy on podważa, powiedzmy teologię, mówiąc całkiem szeroko, w imię teorii ewolucji, to popełnia w zasadzie ten sam błąd, tylko w drugą stronę. I to mi się wydaje jakby też równie groźne, bo pokazuje, że nauka wtedy się staje ideologią. I to jest chyba coś też cennego, co Heller w ramach takiej pracy u podstaw czyni. Pozwala uniknąć, czy walczy z ideologizowaniem samej nauki. Tą pracę łączenia czy tworzenia jakiegoś takiego wspólnego pomostu między tymi dwoma sferami, tymi jakimiś dwoma potrzebami człowieka. Może tak, bo potrzeba poznania i potrzeba religii, patrząc z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia człowieka, który ufa bardzo teorii ewolucji na każdym kroku, no jest bardzo stara ewolucyjnie i to nie jest żaden wymysł. Jedno i drugie jakoś tam koegzystuje i to niezależnie od światopoglądów pojedynczych jednostek, tylko w społeczeństwie czy w ogóle w świecie homo sapiens jedno i drugie ma jakieś miejsce. I tą pracę Hellera właśnie traktował jako pracę podstaw pokazywania, gdzie są granice metodologiczne jednego i drugiego i poszukiwania takich różnych powinowactw, czyli zamiast tworzenia jakiejś superwizji łączącej, z tym Heller też walczy swoją drogą, w której zaciera się rola religii i rola nauki, a nawet treść religii i nauki, no on postępuje jak prawdziwy naukowiec, to znaczy bierze poszczególne problemy i stara się je rozwiązywać.
Gdybym nie spotkał Michała, trudno powiedzieć, gdzie mógłbym dzisiaj wylądować. No, był taki moment, że zastanawiałem się, czy pójść raczej w fizykę, czy może bardziej w stronę taką biznesową, jakichś finansów, które jakoś też tam zawsze mnie interesowały. Oczywiście z punktu widzenia wybór naukowy jest takim wyborem, może nie ascety, ale oczywiście tutaj ten poziom zarobków jest zupełnie inny. Gdybym nie poznał Michała, kto wie, może byłbym dzisiaj finansistą.
Profesor ma 80 lat, w tym roku obchodzone, a ja całkiem niedawno obchodzone 29 lat, więc no to jest bardzo, bardzo dużo. Mógłbym być wnukiem i to bardzo solidnym wnukiem. To jest też takie niesamowite, że tego dystansu, chociaż no jakby życiorys, w sensie nie chodzi o naukę, tylko no w ogóle o bagaż doświadczeń życiowych między nim a mną, no jest po prostu ogromna różnica. Prawda? Zsyłka na Sybir, zmiana no czasów w ogóle i to kilkukrotna. No a ja żyję w jednej rzeczywistości, prawda? Żadnych większych transformacji jakoś nie przechodziłem, a mimo wszystko naprawdę udaje się dogadać, ale to nie jest moja zasługa, tylko jego. To jest jego zasługa, dlatego że on się nie zamyka przed ludźmi w żadnym wieku i to jest fajne po prostu.
Być może bez Centrum Kopernika, bez profesora Hellera nie zajmowałbym się do końca tymi tematami, którymi się teraz zajmuję, czyli popularyzacją nauki. Być może byłbym po prostu dziennikarzem sportowym, zresztą od tego zaczynałem.
Tym wspólnym celem to jest niewątpliwie dążenie do prawdy, a prawda jest czymś, dopóki jesteśmy tutaj na ziemi, czymś, co jest zawsze w horyzoncie. Nigdy jej nie chwytamy za nogi, tylko zawsze ona jest w horyzoncie. Zbliżamy się do horyzontu, on się trochę oddala, trochę tak jak i Pan Bóg. Póki jesteśmy tutaj na ziemi, to on jest w horyzoncie. Z tym, że horyzont ma to do siebie, że jest w pewnym sensie wszędzie. Czy się patrzymy w tym kierunku, czy się obrócimy plecami w drugą stronę, to horyzont zawsze jest na swoim miejscu i zawsze do niego trzeba dążyć.